okresy, które nazywamy światami. Czytamy list 2 Piotra, 3 rozdział, na przykład od wiersza 6. Mam przed sobą wersję Nowego Przekładu i z tej będę czytał. Przez co ówczesny świat zalany wodą zginął. Ówczesny świat. To jest pierwsza informacja dla nas potrzebna. W 7 wierszu jest druga informacja. Teraźniejsze niebo i teraźniejsza ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane są na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. No i co dalej? Nowych niebios i nowej ziemi oczekujemy, to jest ten trzeci świat. Więc tutaj, jak widać...
Wrogu za plecami.
Przepraszam bardzo. Jak widać bardzo ładnie, ten nasz wspaniały rysunek to ilustruje. Mamy pierwszą epokę zwaną światem, zalana wodą nie ma. Mamy drugą epokę, nazwaną teraźniejsze niebiosa i teraźniejsza ziemia lub teraźniejszy zły świat. I mamy trzecią epokę, o której mówi Piotr, że oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I w związku z tym, jeśli będziemy rozmawiać, czy to z braćmi z takiego wyznania, czy z innego wyznania, to każdy powie tak, to mamy wspólną płaszczyznę. Bóg podzielił epokę świata, czy czasy świata na trzy wielkie takie podstawowe epoki. Dlaczego takie jest wyróżnienie? Ano tak, dlatego, że każdy z tych światów ma się zakończyć, czy dwa pierwsze mają się zakończyć jakimś kataklizmem. Pierwszy trwał do kataklizmu, który przyszedł na wszystkich i zniszczył go. To był potop. Od potopu następuje nowa epoka, nowy świat, który też ma zostać zniszczony kataklizmem. No tutaj czytaliśmy o ogniu. A więc ogniem będzie spalona ta wszystka ziemia, mówi prorok. Zostawiamy to, bo chodzi nam, by przejść do innych aspektów. Ogień tu rozumiemy trochę symbolicznie, bo Bóg byłby swego rodzaju cynikiem, gdyby powiedział tak, no przy okazji dawania przymierza Noemu nie zatopię więcej wody, ziemi wodami potopu. Czyli daje taką nadzieję, że nie zniszczy rodzaju ludzkiego w ten sposób więcej. A dowiadujemy się z Nowego Testamentu, no nie, co prawda wodą nie, ale spalę was ogniem. To nie licuje z Boga zasadami i cechami. Człowiek, gdy otrzymał obietnicę, że nie będzie więcej takiej zagłady, to rozumie ją w takim ostatecznym, szerokim sensie, że drugi raz zagłada ludzkości, tak jak miała miejsce w czasie potopu, gdzie tylko 8 przeżyło, nie będzie miała miejsca. Więc ten ogień, o którym mówi Biblia, że drugi świat się nim zakończy, ma znaczenie symboliczne, bracia i siostry. I jeszcze z innych miejsc można oczywiście to wykazać. Ale nie jest to naszym celem, więc trochę dalej przechodzimy. I teraz czytamy w liście do Efezjan, w 3 rozdziale, wierszu 11, coś, co nas, jako tych tak zwanych badaczy Biblii, w ogóle nie zaskakuje, ale co może zaskoczyć ludzi, którzy, no co prawda, czytają Biblię, ale jakoś tak nie analizują jej wnikliwie. 3 rozdział listu do Efezjan, wiersz 11, mówi tak. Zgodnie z planem wieków, jaki podjął Bóg. Tam jest jakiś kontekst, o tą frazę chodzi. Zgodnie z planem wieków, jaki podjął Bóg. Czyli Bóg ma plan wieków. Dosłownie tak jest napisane, plan wieków. W Biblii Gdańskiej jest trochę inaczej. Ja czytałem według Biblii Tysiąclecia. Inne przykłady również mają plan wieków. I stąd w ogóle tytuł książki, Boski Plan Wieków. Pochodzi. No to jest teraz pytanie, o jakie wieki chodzi i o jaki plan? I czy my, śmiertelnicy zwykli, możemy w jakiś sposób ten plan odnaleźć, rozszyfrować, zrozumieć? No zgodzicie się chyba, że w całości to nie, prawda? W dużym zakresie to, co Bóg objawi, ale to, co objawi, to wiemy, a to, czego nie objawił, tego nie wiemy, a być może objawi w przyszłości i lud Boży będzie wiedział, ale to, co objawił, to też i podał za pomocą swoich narzędzi. I właśnie analizujemy jedno z takich wyjaśnionych wcześniej jedną z takich wyjaśnionych wcześniej podstawowych prawd, czyli ten boski plan wieków. O jakie wieki chodzi? No ktoś by mógł powiedzieć, no tu mamy ten pierwszy wiek, pierwszy świat, drugi, no mamy plan trzech wieków. Czy to wszystko, co można powiedzieć na ten temat? Otóż okazuje się, że podział jeszcze jest bardziej skomplikowany. Poza tym, że dzieje świata dzielą się na trzy wielkie epoki, z którymi każdy się zgodzi, czytający Biblię, że był świat do potopu, jest nowy świat po potopie, jest trzeci świat jeszcze w przyszłości, to z tym się zgadza każdy. Z tym, co teraz powiem, to już niekoniecznie, bo to już jest taki podział trochę bardziej subtelny. Otóż okazuje się, że na podstawie innych kryteriów można podzielić te światy na jakieś podokresy. Pierwszy świat do potopu nie jest podzielony na żadne podokresy, ale drugi świat jest podzielony. Na pierwszy podokres nazwany wiekiem, drugi wiek i trzeci wiek. Tu przynajmniej te trzy rzeczy uda nam się wyróżnić, czytając Pismo Święte. Natomiast ten następny świat, na który czekamy i o który się codziennie modlimy, mówiąc przyjdź królestwo Twoje, no nie wiemy, jakie tam ma okresy, czy ma następne, ale pierwsze jest wyraźnie nazwane tysiącletnim królestwem. Nas bardziej będzie interesował ten drugi świat, w którym obecnie żyjemy i który dzięki Bogu kończy się, już nie wiemy dokładnie kiedy, chcielibyśmy, żeby jutro, ale w drodze powrotnej do domu już, ale to nie jest realne. No takie są nasze tęsknoty, bo każdy się modli przyjść królestwo Twoje i to się modli na poważnie, czeka na to przyjście. A nie wyraża tej modlitwy tylko po to, aby było estetycznie fajnie, że jakaś jest nadzieja ogólna i się coś to kiedyś. Realnie czekamy na Królestwo Boże. No i ten pierwszy etap, drugi etap, to jest w zakresie naszych zainteresowań. Trzeci etap nie, a to dlatego, że trzeci etap jest symetryczny do drugiego, a poza tym nie zdążyłbym wszystkiego powiedzieć. Reszta jest do czytania, jeśli ktoś się tym zainteresuje. Więc skąd się biorą te głębsze podokresy? Otóż trzeba się zastanowić, i to też uda się bardzo ładnie z Pisma Świętego zauważyć, że Bóg no, działa z rodzajem ludzkim w pewien określony przez siebie sposób, ale nie zawsze jednakowy. I gdy przypomnimy sobie sytuację z Adamem, to mu tam coś obiecał, coś powiedział i koniec kontaktu, Adam umarł. I takie milczenie ze strony Boga na temat tego, co z rodzajem ludzkim miałoby się dziać, poza drobnymi wyjątkami, tak jak w przypadku ofiary Abla i być może jeszcze tam kilkoma sprawami, takie milczenie, taka cisza trwała aż dotąd. Do końca tej epoki. Bóg tu specjalnie nie ingerował w losy ludzi, zostawił świat pod kontrolą, no, można powiedzieć, upadłych aniołów, tak? Wtedy jeszcze chyba nie upadłych, ale no, którzy się mniej więcej w tym czasie musieli sprzeniewierzyć. I w zasadzie nie zawierał żadnych przymierzy, żadnych wyjaśnień Bożego planu szeroko nie udzielał, tylko miał jakieś subtelne kontakty z poszczególnymi ludźmi na zasadzie jakiejś takiej relacji niezwiązanej przymierzem. I dlatego ten pierwszy okres nie jest podzielony na żadne szczególne różne działania Boga w tamtym czasie. Zakończył się kataklizmem, przeżyło 8 osób, no i nastało coś, co możemy nazwać koniec świata. Samo to określenie już nam podpowiada, że te końce świata bywają symboliczne, bo jeśli pierwszy świat, ten, który był, czy starożytny świat, on tak jest nazwany w Biblii, skończył się, no a Ziemia, niebo istnieje i tak dalej, to nie chodzi o te dosłowne, fizyczne planety, nieboskłon, tylko o coś innego. W gruncie rzeczy nawet nie chodzi o rodzaj ludzki jako taki, bo jednak nie cały rodzaj ludzki został zniszczony, bo przecież przeżyła jedna rodzina i od nich, to jest pewne, my pochodzimy również, a więc każdy z nas jest jakoś spokrewniony, bracia i siostry, zwróćmy uwagę. Cofamy aż do Noego i to jest nasz pratatuś. Czyli brat Piotr, ja, moja żona, mamy wszyscy tych samych przodków. No, cofając się dalej, oczywiście dojdziemy do Adama i Ewy, jak sądzę. Ale dobra, zostawiamy to. I wracamy do drugiego świata. Drugi świat jest podzielony na jakieś okresy. I teraz chciałbym spróbować uzasadnić, skąd się ten podpodział bierze. Otóż widać, że na przestrzeni tych lat, od czasów potopu, aż do czasów, powiedzmy, śmierci Pana Jezusa, Bóg różnie postępował z rodzajem ludzkim. Na początku wybierał sobie poszczególnych, ważnych dla Niego ludzi i z nimi zawierał przymierza, rozwijał swój plan, kontaktując się tylko z nimi. Dla przykładu, takim wybitnym człowiekiem był Noe. Gdy pierwszy świat się skończył, oni wyszli z arki i Bóg zawarł z nim przymierze. Był taką główną postacią tej sceny, Noe. No ale tam było ośmioro, więc nie było specjalnie z kogo wybierać, można powiedzieć. Minęło wiele lat. Bóg powołał następnego wybitnego, mam na myśli Abrahama, i z nim zawarł przymierze. No ale Abraham żył w mieście o wysokiej kulturze, w Mezopotamii, gdzieś tam. I tamtych ludzi Bóg nie pociągał. Wybrał sobie jednego i przez niego dalej rozwijał swoje zamierzenia. To może być dziwne, dlaczego tylko Abrahama wybrał. Nie jest to pytanie, na które ktoś potrafi odpowiedzieć. Po prostu taki jest opis Biblii. I my przyjmujemy, że tak widocznie Bóg zamierzał zrobić. Że wybierał sobie poszczególnych, ważnych dla Niego ludzi, którzy Jego plan posuwali do przodu. Takim był, jak wspomniałem, Noe, Abraham, kto jeszcze?
Izaak,
Jakub, no i koniec w zasadzie. A czy dzieci Jakuba były takie, że Bóg do nich bezpośrednio przemawiał, czy pertraktował z nimi, układał się z nimi? Otóż okazuje się, że nie. No nie, po prostu. Takim był Jakub, ale już nie dzieci Jakuba. Zobaczcie, bracia i siostry, przeczytam coś teraz, jaka była różnica między Jakubem a dziećmi Jakuba. Mimo tego, że dzieci Jakuba też nazwani są patriarchami, ale to w Nowym Testamencie. No zaraz do tego wrócę. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 35 rozdział, wiersz pierwszy. Spróbujmy sobie wniknąć w klimat tamtej rodziny. Oni już jakiś czas są w ziemi obiecane, jeszcze jako przychodnie, mają udać się, bo głód i tak dalej. No i ta rodzina już egzystuje, mają dzieci swoje, mówię o tych synach, 12. I co się w łonie tej rodziny dzieje? Czy tam są ludzie pobożni? Czy tam są ludzie oddani jedynemu Bogu? Jakub jest oddany jedynemu Bogu, bo do niego Bóg bezpośrednio przemawiał. Ale jego dzieci? Okazuje się, że wcale nie. 35 rozdział, wiersz pierwszy. Rzekł potem Bóg do Jakuba: wstań, wstąp do Betela, a mieszkaj tam. I uczyń tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdyś uciekał przed obliczem Ezawa, brata twego. Wtedy rzekł Jakub do domowników swoich i do wszystkich, którzy byli z nim: odrzućcie bogi cudze. No, można powiedzieć, jak to? W domu pobożnego Jakuba cudze bogi. No ale to nie była przemowa tylko taka jakby retoryczna, bo okazało się, że oni mieli pochowane bóstwa, posążki, figurki, nie wiadomo co. Każdy miał swojego Boga w swoim namiocie, bracia i siostry. Rodzina Jakuba, dzieci Jakuba. Czytam dalej. Odrzućcie bogi cudze, którzy wpośród was są, i oczyśćcie się i odmieńcie szaty wasze. A wstawszy pójdźmy do Betela i uczynię tam ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dzień utrapienia mego i był ze mną w drodze, którą chodził. I czwarty wiersz mówi, co się stało. A oddali Jakubowi wszystkie bogi cudze, które mieli. I nausznice, które były na uszach ich. I zakopał je Jakub pod onym dębem, który był niedaleko Sychem. byłoby bardzo dobrze odkopać tą dziurę i zobaczyć, co to za figurki były. No, bracia i siostry, Bóg Jahwe przemawia do Abrahama. Bóg Jahwe, czyli Jehowa, przemawia do Izaaka. Bóg Jehowa przemawia do Jakuba. O tym będziemy trochę jeszcze w drugiej części mówić. Taki bezpośredni kontakt. A dzieci Jakuba mają pochowane w namiotach bóstwa lokalne. I po co? Po to, aby na wszelki wypadek, jak jakiś piorun, to mamy tego, jak mamy deszcz, to mamy tego, jak susza, to mamy innego. No to jaka była ich pobożność? Jakie było ich oddanie dla tego jedynego, który przemawiał do ich ojca? Więc tak należy ich charakteryzować. To nie byli pobożni ludzie. To nie byli aniołowie, bym powiedział, tacy ludzcy. A jeszcze, gdy sobie przypomnimy ich postępowanie z Józefem, czy tam jeszcze inne, to po prostu to byli zwykli, bym powiedział, na dzisiejszy język, zwykłe światowe dzieci. Tylko miały wybranego ojca. Taka była cała ich zasługa. Więc ten okres, w którym Bóg przemawiał tylko do niektórych, i tu z zaznaczeniem, że nie do całego, nie do synów, wtedy jeszcze nie do synów, skończył się wtedy, gdy biedny Jakub zmarł. I dopiero od tego momentu Bóg zaczął jakby swoją uwagę kierować na całą jego rodzinę, nie tylko na jego osobiście. I ten okres zakończył się wraz z jego śmiercią, no i dlatego jest tutaj wyróżniony. Bóg zmienia od tego momentu swój sposób postępowania, bo już nie wybiera sobie poszczególnego jednego, tylko zajmuje się całą rodziną, ją rozwija, prowadzi, aż do nadania zakonu, prawa Mojżesza i tak dalej, i tak dalej. Kończy się jeden etap, czyli jeden wiek. Zaczyna się inny etap, inny wiek. I dlatego Bóg rozwija swój plan według wieków, jak jest napisane w liście do Efezjan. No i gdy już mamy to przypomniane, to warto się zastanowić, jakie cele, jakie zamierzenia Bóg miał w tych dwóch etapach swego planu. No bo przyznacie, że inne zamierzenia Bóg będzie miał w tysiącleciu, a inne miał w tamtych czasach, a inne wieku Ewangelii. Czym się te wieki muszą różnić? I warto mieć w pamięci, co kiedy było historycznie wykonane, zaproponowane czy dokonane, aby ten plan, można powiedzieć, poczuć głęboko, czy jest piękny, cudowny, harmonijny i się pięknie na przestrzeni historii rozwijał. Katolicy nazywają to historią zbawienia. My nazywamy to boskim planem wieków. Różnimy się oczywiście w szczegółach, ale oni też zauważają, że coś takiego w Biblii jest, począwszy od pierwszej Mojżeszowej, aż do ostatniej księgi Biblii, do Objawienia, że ta złota nić Bożego programu rozwija się przez te wszystkie epoki. Więc jeszcze słowo na temat patriarchów. Ten okres pierwszy drugiego świata nazywamy okresem patriarchów, czyli okresem, w którym Bóg miał do czynienia tylko z wybranymi przez siebie jednostkami. Na zasadzie zawierania przymierza. Słowo patriarcha tutaj używamy w znaczeniu takim, bym powiedział, ograniczonym, szczególnym, bo Biblia używa go również szerzej. Jak wspomniałem, dzieci Jakuba nazwani są również patriarchami, chociaż oni nie należą do wieku patriarchów. W tym sensie, że wtedy, gdy Bóg zaczął z nimi działać, to już Jakub nie żył, to już jesteśmy w tej epoce nazwanej wiekiem żydowskim. Również król Dawid nazwany jest patriarchą, gdy apostoł Piotr kazanie mówił do Żydów, mówi tak, my możemy bezpiecznie mówić o tym, co się stało, bo grób patriarchy Dawida jest tutaj. Nazwał go patriarchą, a Dawid nie żył w tym okresie, tylko głęboko w tym okresie. Już nawet dużo po Mojżeszu, prawda? No więc musimy to pamiętać, żeby nikt z nas nie został zaskoczony kiedyś w rozmowie, że również patriarchowie żyli później. Owszem, żyli, ale nie o takich patriarchów chodzi. No i teraz przejdziemy do tych zamierzeń. W pierwszym świecie specjalnych zamierzeń tam nie widać. Jest upadek człowieka i powolna degradacja aż do przerwania tego w potopie. Ale w drugim świecie widać różne zamierzenia Boga, skutecznie wykonywane. I w tym pierwszym okresie, w tym wieku patriarchów, można wyróżnić takie trzy zamierzenia. Pierwsze zamierzenie to jest objawienie Bożego planu w przymierzu Abrahama. Zwróćcie, bracia, uwagę na to określenie. Bóg zawiera przymierze z Abrahamem i gdy czytamy o obietnicach tego przymierza, o treści tego przymierza, co ono sobą obejmuje, to możemy powiedzieć, że tam jest ukryty czy zawarty cały Boży plan zbawienia. Nierozpracowany, nieujawniony w szczegółach, wszystkich szczegółach, w niektórych tak, ale tam jest praktycznie wszystko. Tam mieści się Jezus, tam mieści się Kościół, tam mieści się również zbawienie człowieka, czyli zbawienie świata, czyli to, co należy do tego porządku i tego porządku. W nasieniu Twoim będą błogosławione wszystkie rodzaje ziemi, wszystkie narody ziemi, zależy od przekładu. Przez nasienie Twoje wszystkie narody ziemi będą błogosławione. Było to powiedziane Abrahamowi. Jeszcze gdy był w Ur Chaldejskim. Chociaż Biblia mówi, że stało się to wtedy, gdy był w Haranie. Ciekawa sprawa, gdyby nie było przemówienia Szczepana w Nowym Testamencie, nie wiedzielibyśmy o tym, że Bóg wezwał Abrahama wtedy, gdy on był jeszcze tam w Mezopotamii. Bo gdy czytamy pierwszą Księgę Mojżeszową, 12 rozdział, gdzie ta mowa jest o tym, że będzie to przymierze zawarte, to wtedy Abraham był w Haranie, czyli już jakby w czasie wędrówki, już po śmierci swego ojca. Ale mniejsza o to. Więc pierwszy cel, pierwsze zamierzenie. W tamtym czasie Bóg objawił Boży plan i to w skrócie. Drugi cel to było dostarczenie w tamtym okresie pewnych typów czy obrazów, takich przepowiedni, które na przyszłość dobrze rokują, które ukazywały liczne szczegóły tego planu. Bracia i siostry, jedna tylko takie przypomnienie. My mówimy o czasach od Abrahama, od Noego do Jakuba. Zgadza się? To jest ten okres. Zgoda? Od Noego do Jakuba. To jest okres patriarchów. I w tym okresie żył Abraham, żyła Sara, żyła Ketura, żyła Hagara. I gdy w liście do Galacjan czytamy wyjaśnienie apostoła Pawła w 4 rozdziale, w 20 na przykład 2 wierszu, to się dowiemy, że te przymierza, które tam były zawierane, to są takie typy. On tam wręcz wprost o tym mówi. To są rzeczy, które oznaczają co innego. Sara rodzi ku wolności, tak Paweł wyjaśnia. Hagara rodzi w niewolę. To są jakby sparafrazowane jego słowa, czyli wziął obraz ze Starego Testamentu, nazywany przez nas typem, z tamtych czasów, czyli wtedy on faktycznie jakby został wytworzony, bo wtedy żyła Sara, wtedy był problem z Izaakiem, wtedy był problem z Ismaelem, wtedy był problem konfliktu między tymi dwoma chłopcami i konfliktu między tymi dwoma kobietami, bracia i siostry. Bo to nie było tak, że Sara była szczęśliwa, że Hagara urodziła mu potomka. To była pewnego rodzaju konieczność i doszło w końcu do tego, że Sara powiedziała, wynoś się z domu, może grzeczniejszymi słowami, ale powiedziała Abrahamowi, musisz ją wypędzić. Było tak? Było tak. I co Bóg na to? Abraham mówi, nie, to niedobrze, bo też kochał tego Izaaka. Ale Bóg mówi, zrób to. Ismaela, tak. Ale mówi, zrób to. Bóg powiedział do Aby, zrób to, bo się też o niego zaopiekuje i też będzie z niego tam wielki naród. I faktycznie jest. Był i jest. Ale ten obraz tego konfliktu rodzinnego miał miejsce, czy faktyczne wydarzenia miały miejsce w okresie patriarchów i one, jak apostoł Paweł mówi, znaczą co innego. Czyli Bóg dał ten obraz nie tylko po to, była piękna historia dla nas, wzruszająca, etyczna, tam dydaktyczna i takie walory mająca, ale również, aby była taką konkretną nauką, typiczną, antytypiczną. To jest ta wartość w tym przypadku. Typy są ogólnie trudne do rozpoznawania, bo można tutaj wiele nabłądzić i wiele nawymyślać. Ale, bracia i siostry, ten przykład dowodzi, że przynajmniej niektóre są od Boga i są oczywiste. Więc Izaak to jest Jezus, czyli Chrystus cały. Sara to jest przymierze, które rozwija Chrystusa, tak jak matka rozwijała w łonie Izaaka. Hagara to jest przymierze zakonu, te różniejsze Jeruzalem, które rodzi w niewolę, mówi Paweł. No a syn to jest, to są potomkowie przymierza zakonu, czyli dzieci, naród izraelski. I to jest jasne i czytelne. Przynajmniej z wyjaśnienia apostoła Pawła. W ten sposób zobrazowane zostało, jak Bóg tworzył tę historię na użytek przyszłych pokoleń. Bo teraz, gdy wyjaśniamy te rzeczy sobie wzajemnie, czy Paweł wyjaśniał braciom w krainach galackich, to oni powiedzieli, o, jak Bóg cudownie zawarł te rzeczy jeszcze tam z 500 lat temu, czy 1000 lat temu. To pokrzepiało ich wiarę, rozwijało ich ducha i tak dalej, i tak dalej. Więc nie były to rzeczy dane na próżno, ale ku pociesze, ku nauce, ku temu wszystkiemu, co miało prowadzić do rozwoju małego statka. I trzeci, bracia i siostry, cel w tym okresie to było wybranie, czy rozpoczęcie wyboru klasy ludzi, która jest wybitną grupą ludzi. Nazywamy ich technicznie starożytnymi godnymi. Co to za ludzie, bracia i siostry, starożytni godni? To są tacy wybitni, którzy gdyby mieli przywilej żyć w okresie Jezusa, to na pewno byliby wybitnymi w małym statku. Ale czasy były wcześniejsze, no i nie było otwartej drogi czy wezwania do małżonki barankowej. W związku z tym oni wypełniają inny obszar Bożego planu. Krzywda im się nie dzieje, bo najlepszy z nich, czy najbardziej rozpoznawalny z nich o tym powiedział, że doznaje doskonałej radości. Wiecie, co mam na myśli? Jak pytano Jana Chrzciciela, czy ty jesteś Mesjaszem? Nie jestem, mówi. Ale mówi, idzie za mną ten, który jest. I teraz te słowa, które chcę przytoczyć z pamięci. Kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca teraz stoi z boku i raduje się. Zacytował, czy przytoczył jakiś przykład zwyczajów, jakie wtedy panowały i skomentował to tak. Teraz ja doznaję takiej zupełnej radości. Czyli, zwróćmy uwagę, nie mówi, jaka szkoda, że się nie dostałem do małego statka, bycia oblubienicą Chrystusa, bo to zaszczyt jest na pewno lepszy, ale ja, będąc starożytnym godnym, czyli tym wybranym z tamtej epoki, widzę rozwijającą się nową grupę, widzę oblubieńca, widzę oblubienicę i doznaję zupełnej radości. Jestem spełniony. To jest coś pięknego, bracia i siostry, jeśli ktoś to poczuje. Radować się szczęściem bliźniego. Nie? Trudna sprawa. No dla chrześcijan powinna być prosta. Radować się szczęściem bliźniego. I tak się radował ten nieokiełzany, nieokrzesany, półdziki Jan Chrzciciel, bracia i siostry. Mówię trochę tutaj z przekorą, tak? Bo w tych skórach szarańcze jadł, czy szarańczyna, już nikt nie wie, co on tam jadł, ale generalnie rzecz biorąc, no, uchodził za takiego człowieka pustyni, groźnego, który tam strofował wszystkich, tam nie zwracał uwagi na jakieś tam piękne słowa, tylko jak, no, mówił, kawa na ławę. O co zresztą mieli do niego pretensje władcy tamtych epok, chociaż się go bali, bo mieli go za proroka. No więc to pokazuje, że jest różnica między ludźmi z nowej epoki, o której nie mówimy dzisiaj, a więc o tej tutaj z wieku Ewangelii, a tamtymi, którzy rozwijali się w tej starej epoce. I rozwój tych ludzi tak faktycznie rozpoczął się jeszcze w pierwszym świecie. Bo można wyróżnić na podstawie listu do Żydów, do Hebrajczyków, rozdział 11, że pierwszym z tych wybitnych to był kto? Z tych starożytnych godnych, wybitnych. Kain Abla zabił. Abel. On jest wymieniony w liście do Hebrajczyków? Jest. On jest wymieniony przez Jezusa. Krew sprawiedliwych od Abla aż do Zachariasza. To w kontekście klątwy na Jeruzalem. Czyli to powołanie zaczęło się jeszcze w pierwszym świecie. I to krótko po upadku człowieka. I nic więcej nie wiadomo, żeby tam inni byli w tamtej epoce, w pierwszym świecie, ale w drugim świecie to już mamy. Noe, Abraham, no i ci wielcy, wszyscy patriarchowie. Więc w tym okresie, który teraz kończymy omawiać, a więc w tym okresie patriarchów, rozpoczęło się dzieło, bo przymierze nastąpiło, rozpoczęło się dzieło wyboru ludzi, którzy będą w przyszłości pomagać światu podnosić się na poziom zupełnej doskonałości. Nazywamy ich starożytnymi godnymi i wiecie, o kim mowa, o tych, którzy są tam wymienieni. Chociaż gdy czytamy ich listę, no niektóre na imiona mogą zaskakiwać. Tylko te niektóre imiona już nie należą do okresu patriarchów, ale należą do okresu wieku żydowskiego. Mogą zaskakiwać, ale to Bóg zna najlepiej te serca i może rozstrzygać, kto tam się, kto jest godny, kto niegodny. Ale gdy tak czytam o tym Jeftę na przykład, że on też tam jest wymieniony, no ten wojowniku, tak, Soszów Sędziów, no to o Samsonie, gdy się czyta, to tak z punktu widzenia chrześcijańskiej etyki, no to oni są jakby głęboko w lesie jeszcze. Nie? Myślę o tej na przykład obietnicy, którą złożył, że cokolwiek pierworodnego wyjdzie z mojego domu, oddaję Bogu na ofiarę. Tam jest problem, na czym to polegało, czy ona miała być do końca panienką, czy miała zostać zabita. No raczej to pierwsze, chociaż jest to trudne do wykazania, no ale tak jest to komentowane. To jednak sam fakt takiej pochopnej obietnicy pokazuje, że ci ludzie no byli z naszego punktu widzenia w innych realiach osadzeni. Ale być może na tamtą epokę byli najlepszymi z najlepszych. Ja to tak właśnie staram się zrozumieć. Przechodzimy teraz do tego drugiego okresu, do drugiego wieku, w którym się Boży plan rozwijał. I ten drugi wiek, w tym tak zwanym teraźniejszym złym świecie, to jest wiek żydowski, który rozpoczął się i też jest teraz pewien problem, dlaczego akurat wtedy, z chwilą, gdy Jakub umarł, a zakończył się wtedy, gdy Jezus umarł. Między tymi dwoma wydarzeniami jest 1845 lat. Ten wiek, mili bracia i siostry, miał więcej zamierzeń niż trzy. Można powiedzieć, że co najmniej siedem. Ja je w krótkości omówię, abyśmy zobaczyli, że to nie jest tylko tak, że naród izraelski idzie po tej pustyni, tam jakieś przymierza i tylko dla nich Bóg ma coś. Konsekwentnie przez te wszystkie wieki, przez te 1800 ileś lat, Bóg pracował na rzecz całego świata, realizując krok po kroku pewne zamierzenia, pewne etapy swego planu po to, no, do czego wszystko zmierza. Do tego, żeby w restytucji naprawić człowieka. Taka jest Biblia, bracia i siostry. Biblia nie jest napisana po to, by zbawić Kościół. Biblia jest napisana po to, by zbawić cały rodzaj ludzki. A Kościół przy okazji, aby zbawić. To może wydawać się myślą rewolucyjną, ale zawarte to jest w pierwszym tomie Boski Plan Wieków. Że Kościół jest tutaj jakby dodatkiem do całego obrazu, ale cały plan jest nastawiony na naprawienie zniszczonego porządku. Cały rodzaj ludzki popadł w kłopot, cały rodzaj ludzki ma być z tego kłopotu wyciągnięty. I taka jest oś boskiego planu i po kolei są jakieś jeszcze zamierzenia. Więc teraz przechodzimy do zamierzeń wieku żydowskiego. Pierwsze z nich można tak nazwać, że tak jak w tamtym okresie patriarchów był jakoś boski plan przez te wszystkie wydarzenia wyjaśniany, tak w tym okresie Bóg udzielił kolejnych objawień do tego stopnia, że został stworzony cały Stary Testament. Otóż w okresie patriarchów nie było nic pisanego. Może tam ktoś coś pisał, ale nie wiemy o tym, aby Adam coś ręcznie pisał, przekazał, żeby Jakub coś dopisał, a potem Jakub umiera, mówi, dzieci moje, tu jest początek przyszłej Biblii, tak, pilnujcie tego, bo teraz będzie wiek żydowski, tam dalej będziemy dopisywać historię. Tak nie było. Nic nie wiadomo, żeby ktoś tam coś pisał, ale w okresie wieku żydowskiego, czyli od śmierci Jakuba aż do śmierci Jezusa, w tym czasie powstał cały Stary Testament, czyli został pięcioksiąg napisany, proroctwa, księgi historyczne i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest ważna rzecz. I w tym Starym Testamencie, to każdy z nas wie, jak czyta, jaki tam jest ładunek, ile tam jest wiedzy, ile tam jest rozwiniętego Bożego planu. Można, bracia i siostry, głowę sobie połamać, czytając proroctwa Starego Testamentu. Czytasz raz, drugi, piąty, nic nie rozumiesz. Dziesiąty, nic nie rozumiesz. Czytasz Ezechiela, wizje jakieś, jeżdżą anioły, koła wirują w pierwszym, drugim rozdziale. Takie wizje, że trudno je zinterpretować. Przyjmując, że to jest Słowo Boże, czekamy na takiego, który to ładnie kiedyś zinterpretuje. Jezusa i jego ludzi, bracia i siostry. Pewno coś tam rozumiemy z tego, ale żeby tak wziąć od pierwszego wiersza do ostatniego i zrozumieć całą księgę. Jest taki mądry? No, może gdzieś jest, ale bracia i siostry, wiecie, że to nie jest prosta sprawa. Bo te proroctwa są napisane tak wieloznacznym językiem, że można je odnieść, na przykład mówiąc o wyzwoleniu z niewoli narodu żydowskiego, że idealnie pasują do powrotu z Babilonu, idealnie pasują do każdego powrotu, idealnie pasują do zgromadzenia po tych wojnach machabejskich, idealnie pasują jeszcze do zgromadzenia Żydów po tej całej wielkiej niewoli podwójna sobie aż w roku 48. I każdy, kto czyta, to ma swoją na ten temat koncepcję. Jeden widzi w tych proroctwach wielkie proroctwa dotyczące teraźniejszości, czasów współczesnych, w których my żyjemy teraz, a inny mówi, nie, one się odnoszą do czasów Nabuchodonozora i Cyrusa i koniec. I rozstrzygnięć takich jednoznacznych nie ma. Jest zasada wiary i szerokiego znania Bożego planu. Ale to wszystko zostało stworzone, kochani, w okresie wieku żydowskiego. Wypełniło się to zamierzenie, wypełniło się. Powstał Stary Testament. No ale żeby się nie rozpadł ten Stary Testament, czyli nie rozjechał, nie zaginął, to Bóg ustanowił, i to było drugie zamierzenie, ustanowił specjalnych ludzi, którzy będą się o te jego objawienie na piśmie troszczyć. Tymi ludźmi był naród izraelski, naród żydowski. O tym mówi Paweł w liście do Rzymian w trzecim rozdziale. Czym zacniejszy jest Żyd nad Greka czy nad Poganina? Jaka jest odpowiedź? Tym, że im były powierzone wyroki Boże. Co przez to rozumiemy? Że żaden inny naród nie miał powierzonych wyroków Bożych. Mówimy o prawdziwym Bogu, bo każdy miał jakieś tam tradycje pogańskie, ale Pan Bóg, ten, który naprawdę istnieje, a nie ci wszyscy udawani, on wybrał sobie jeden naród i przez ten naród dawał swoje objawienie na piśmie i ten jeden naród wybrał do tego, aby to objawienie na piśmie, czy spisane, przetrwało. I wiecie, bracia, kochani i siostry, co się działo z tym objawieniem na piśmie? To są paradoksy. Naród żydowski został wybrany po to, aby się troszczył. Prawdopodobnie Mojżesz już zaczął coś spisywać, więc powinni się o to, co napisał, troszczyć. No dobrze, no to się troszkę troszczyli, a teraz zobaczycie, jak oni się troszczyli. Przychodzi w pewnym momencie taka sytuacja, że Żydzi już nawet Paschy nie obchodzą, jak już są u siebie w ziemi. Już pominąwszy ten okres sędziów królów, w okresie królów jesteśmy, nie obchodzą Paschy. Nie świętują swoich świąt. Są w zasadzie zeświadczeni. I nagle jest jakaś, powołany jest przez Boga jeden król, Jozjasz, i odkrywają ze zdziwieniem, szukając tam pieniędzy w świątyni, zwój. Przynoszą do Jozjasza, mówią, to jest pismo. I zaczynają czytać. I tam rozrywają szaty i reforma wielka następuje. A co było przez 1000 lat, czy 500 lat wcześniej? Prawie nic. Prawie nic, bracia i siostry. A więc poszło w zapomnienie. I paradoksem jest to, że Żydzi dopiero zaczęli kultywować ten swój szacunek i tą dbałość o pismo wtedy, gdy już byli w diasporze, po niewoli babilońskiej. W niewoli babilońskiej i potem. Gdy byli we własnej ziemi, to jakoś im nie szło za dobrze, bo byli tak samo jak my, zeświadczeni i żyli sprawami doczesności. Tylko tam co jakiś czas dostawali od Boga proroka, który nimi tam wstrząsał, no ale mimo wszystko, tak? Za chwilę potem każdy miał kieszenie pełne figurek, do tego Boga czy tamtego mogę się pomodlić, bo może on pomoże. Bo tego Boga nie ma, nie wiadomo. Musicie, bracia, jedni też przyjąć do wiadomości, że my dzisiaj mamy inną koncepcję Boga. Bóg jest w niebie, transcendentny, to jest Bóg. A oni mieli rodzaj bóstw takich lokalnych. Każdy na coś był. Jeden był od choroby, drugi od ognia, trzeci od wody, czwarty od czegoś, piąty od dobrych siewów, piąty od złych, szósty od złych siewów, siódmy od jakiejś tam gradobicia, tak to było. I każdy miał alternatywę. Tak narody pogańskie żyły. I ci właśnie nasi kochani Izraelici wśród nich przejmowali ich zwyczaje. Tak było. Dopiero potem się troszkę obudzili, gdy ich Pan Bóg z ziemi swojej wypędził. I gdy ci w Babilonii mówią, śpiewajcie nam wasze pieśni syjońskie, to w psalmie jest napisane, jak możemy wam śpiewać pieśni syjońskie. Cytry nasze wiszą, jesteśmy smutni, bo Pan nas wygnał. No ale refleksja po nie w czasie. Ale właśnie paradoksalnie dopiero wtedy powstały te wszystkie szkoły rabinackie, rabinistyczne, nie wiem jak to po polsku się odmienia, które, poprawnie mówi, które dbały o Pismo Święte. Tak pieczołowicie, że tylda, kreska, kropka, to już się wtedy zaczęło. Aż do czasów naszego Pana to trwało. I faktycznie Żydzi wypełnili to, co Bóg im powierzył, chociaż początki były nieciekawe. Ale koniec był szczęśliwy, bo gdy przyszła nowa epoka, ta epoka czasów Chrystusa, to Pismo Święte Starego Testamentu było skompletowane, a nawet już było przetłumaczone na język grecki. Mówię tutaj, mam na myśli Septuagintę. Były inne też wersje, ale głównie grecka była w użyciu w tamtym rejonie. No i pisma hebrajskie zabezpieczone przez rabinów, czyli przez Żydów. A więc gdy Paweł mówił, że im były zwierzone wyroki Boże, to okazuje się po tych perypetiach, że wykonali swoje zadanie. Chociaż wykonali je nie dlatego, że znali prawdę, bo Jezusa nie przyjęli, jak wiemy, per saldo, gdy przyszedł. Ale technicznie to wykonali. Zatroszczyli się o swoją spuściznę, o swoją kulturę, a ta kultura to jest wiara w Boga, o to właśnie się zatroszczyli. Tak jak i nominalny lud Boży potem się troszczył o Biblię Nowego Testamentu, niewiele ją rozumiejąc. Następnym z celów to było, bracia i siostry, zamanifestowanie, że nikt nie jest w stanie wypełnić Bożego prawa. Ja to szybko skończę. Mam jeszcze kilka, widzę zegarek. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, jaki jest problem w historii. Bóg stawia takie pytanie. Czy jest z was ktoś, kto może wypełnić moje prawo? Ja mogę, ktoś przykrzyknie. Proszę, próbuj. I tak każdy krzyczy i się nic z tego nie wynika, bo jeśli wypełnisz tam 5, 10 czy 50 rzeczy, to na 51 się zatrzymasz. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego się tak dzieje, że my, jako ludzie będący pod kreską, czyli niesprawiedliwi, nie mamy umiejętności, możliwości, nawet gdybyśmy nie wiadomo jak dobrze chcieli, nie mamy możliwości wypełnić Boże prawo w pełnym sensie. I to zostało wykazane wobec całego świata przez to, że Żydzi, jako najlepszy naród z wybranych, najlepsza historia, najlepsze wychowanie, najlepsza kultura, najlepsze związki z Bogiem, przymierze, prawo i te wszystkie piękne rzeczy, nie umieli tego zrobić. I jeśli oni nie umieli tego zrobić, to Biblia mówi, że w takim razie nikt inny tego nie umiałby zrobić. I to jest zapisane w liście do Rzymian, w 3 rozdziale, w wierszu 19. Bardzo ciekawe zdanie. Jest tutaj w taki sposób sformułowany. 3 rozdział, wiersz 19. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu. Czyli do kogo? No nie do mnie, tylko do Żydów. Oni są pod wpływem zakonu. Ale teraz zobaczcie, jaki dalszy argument jest. Aby wszystkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Czyli Bóg zrobił próbę na Żydach i mówi, to jest wystarczająca próba, aby rozciągnąć wniosek na cały świat. Skoro się Żydom nie udało, to się nie uda nikomu. Taka tu jest teza. Spróbujcie rozważyć, bracia i siostry, dlaczego. I 20 wiersz. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek. O. W tamtej epoce zostało to dowiedzione i taki był jeden z celów. Następny cel to było wykazanie, że jeśli ktoś umie wykonać zakon, aby konsekwencja tego poprzedniego, jeśli ktoś się zdarzy taki, że zrobi to, to ten jest święty, ten jest doskonały, ten jest wyżej grzechu. No z ludzi nie było takiego żadnego, tak? Bo test wykazał, że żaden nie umiał. Nawet najlepsi Izajasze, te Jany Chrzciciele, ci wszyscy święci Starego Testamentu nie potrafili. Ale Jezus potrafił. I właśnie Jezus jest przykładem takiego człowieka, który to zrobił. I w ten sposób został objawiony jako sprawiedliwy. No ale on nie pochodził z rodziny ludzkiej, prawda? Następny cel to wybór pozostałych starożytnych godnych. Jak wspomniałem, zaczęło się to gdzieś tu nawet w Anu, głównie tutaj, potem od przymierza z Abrahamem, aż do Jezusa. I niektórzy, mili bracia i siostry, chrześcijanie, nie widzą różnicy jakościowej, nie widzą przełomu, jaki dokonał się w tym czasie, tu, na przełomie wieku żydowskiego i naszej ery tutaj. Bo mówią, że ci wszyscy są częścią tego samego ludu, tej samej grupy ludzi. Bo dlaczego Jan Chrzciciel miałby być nieobjęty, a ktoś po Jezusie objęty? To niesprawiedliwe jest. Wspominałem o tym. Ale faktycznie Pan Jezus mówi sam w taki sposób, że zakon i prorocy to aż do Jana. Od tego czasu Królestwo Boże cierpi gwałt, a największy w królestwie, najmniejszy w Królestwie moim jest większy niżeli on. Czyli jest złamana ciągłość, nie ma ciągłości. Tamci są gdzie indziej, mimo że są święci i lepsi, bardzo dobrze, ale nie są u mnie. I ten cel wyboru tych najważniejszych Starego Testamentu zakończył się na Janie Chrzcicielu i to jest dowód, mili bracia i siostry, że Bóg swoje cele realizuje. I ostatnie cele, które są ważne tutaj, to nadanie impetu nowej społeczności. Gdy Jezus zaczął głosić Ewangelię, to skąd czerpał swoich wyznawców? Czy poszedł do ościennych narodów, gdzieś tam głosił? Nie. On czerpał z Żydów. Co prawda niewielu z nich było chętnych, ale niektórzy byli chętni przyjąć Jego jako Mesjasza. I ci nazywani są prawdziwymi Izraelitami. To jest takie określenie w Biblii. Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie masz zdrady. To mowa była akurat o kim? Ktoś pamięta? O Natanaelu, tak. Taki prawdziwy Izraelita, to kto to? To taki, który w tamtym czasie rozpoznał, że Jezus to jest Mesjasz. Każdy Izraelita miał to rozpoznać, ale nie każdy był prawdziwym Izraelitą. To znaczy według obrzezania był, ale nie każdy był na tyle przywiązany głęboko do obietnic Bożych, że rozpoznał. Jan Chrzciciel działał na tą rzecz, aby rozpoznali, ale niektórzy tylko rozpoznali. Ale ci, co rozpoznali, jakby stali się początkiem nowej dyspensacji, nowego ludu Bożego. Stary lud Boży ze Starego Testamentu wypełnił swoje tam cele tego i wchodzi teraz nowy lud, który już ma wodza nie Mojżesza, tylko ma wodza Jezusa. I ostatni z tych celów to był taki, że Bóg chciał zamanifestować, kto jest tym prawdziwym Izraelitą. No i w wyniku tego, co nazywane jest żniwem, jednych ochrzcił Duchem Świętym, a drugich ochrzcił ogniem. Kogo ochrzcił Duchem Świętym, a kogo ochrzcił ogniem, bracia i siostry? Bo niektórzy chrześcijanie mówią, że te dwa chrzty powinniśmy otrzymać. Chrzest Ducha Świętego to dla nas jest rzecz jakby taka jasna, bo to dotyczy świętego wpływu i tak dalej, ale chrzest ognia? Chrzest ognia to jest przekleństwo, to jest zniszczenie. I faktycznie tak się stało, że naród żydowski w swojej państwowości został ochrzczony ogniem na tyle, że musiał się rozpierzchnąć po okolicy do tego stopnia, że tam przez 2000 lat prawie Żyda nie było. To był ten chrzest ognia. W ten sposób cele wieku żydowskiego zostały zrealizowane. Został zapoczątkowany nowy lud Boży pod wodzą Mesjasza, wybrany głównie z tych, których nazywamy prawdziwymi Izraelitami. I potem jest wiek Ewangelii, dalej Bóg realizuje swoje zamierzenia, ale na tym kończymy, bo celem naszym było przypomnienie braciom i siostrom tylko tego fragmentu, który miał miejsce w okresie patriarchów i w okresie wieku żydowskiego. I przypomnimy teraz, czy jeszcze raz wymienimy, pierwszy cel patriarchów, muszę na kartkę sprawić, to było skrótowy plan Boży w przymierzu Abrahama pokazany. Drugi cel to było dostarczenie tych wszystkich obrazów, figur i tak dalej, aby służyły nam jako typy. Trzeci cel to wybór starożytnych godnych. Tak było w tym pierwszym okresie drugiego świata, a w drugim okresie wieku żydowskim mamy 7 po kolei wymienionych przed chwilą przeze mnie. Za uwagę bardzo serdecznie dziękuję. Druga lekcja nie będzie tego już dotyczyć, będzie taka bardziej etyczna. Dziękuję za wysłuchanie, życzę błogosławieństwa Bożego.